Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W ubiegłym roku w lasach na Pomorzu przeszła wielka nawałnica, dziś wielka susza. Województwo pomorskie, jednym z regionów najbardziej dotkniętych suszą. Niewiele opadów, wysokie temperatury. Czy na Pomorzu jest duże zagrożenie pożarami?
Ogólnie można powiedzieć, że jest bezpiecznie, tak? 66 pożarów, jakie się wydarzyły między styczniem a czerwcem, to jest niby dużo, ale w stosunku do Polski niewiele. Jesteśmy regionem jakby niepalnym pod względem siedliskowym. Chociaż oczywiście tam, gdzie jest dużo turystów, pożarów jest dużo. Przykładem jest Nadleśnictwo Gdańsk, gdzie z uwagi na dużą penetrację jest ich więcej. Tam było około 12 pożarów.
Ogólnie, a to duży obszar?
Ogólnie to są małe obszary. Średnia pożaru to jest około 20 arów, ale o tym, że one są małe, decyduje tak naprawdę świetnie zorganizowana sieć przeciwpożarowa.
No, trzeba się troszkę pochwalić.
Tutaj tak trzeba coś dobrego powiedzieć. Mianowicie leśnicy to tak zorganizowali i to kosztuje bardzo duże pieniądze. Natomiast mamy tak. Począwszy od ostrzegania przeciwpożarowych, które są w każdym nadleśnictwie, gdzie albo noktowizyjnie, albo za pomocą człowieka, który siedzi i bezpośrednio obserwuje.
Czyli na jakichś wieżach siedzi?
Tak, na wysokich wieżach mamy i ludzi, i czasami czujniki. Mamy informację, że ten pożar tam gdzieś się wydarzył. W oparciu o lokalizację ustalamy i zaczynamy działać. Tak? To jest jeden element. Też będziemy w przyszłości, jeżeli rozwinie się sieć szerokopasmowa, będziemy mieć podłączenie do takiego do urządzeń, które wykrywają to w różnych spektrach, ale to wymaga tak naprawdę dużych nakładów jeszcze. Na tą chwilę to świetnie funkcjonuje, ale w oparciu o takie metody głównie bezpośredniej obserwacji. Ale to jest jeden z elementów, czyli wieże. Później mamy system świetnie skomunikowanych dróg wywozowych, dróg leśnych, które pełnią głównie też funkcje przeciwpożarowe i tutaj trzeba powiedzieć, że na to idą ogromne pieniądze i często społeczeństwo nas odbiera, że budując jakąś drogę próbujemy, nie wiem, robić coś, żeby wywozić drewno.
No bo to oczywiście, są szerokie drogi,
oczywiście muszą
umocnione.
Być drogi wysokotonażowe, tak, muszą być dostosowane do parametrów, do promienie skrętu. One wyglądają solidnie i takie są. I ktoś może myśleć, że to jest przewymiarowanie, że w lesie niepotrzebne są, natomiast jest to błędne, bo w przypadku dużych pożarów musi tam przyjechać bardzo dużo samochodów, duże obciążenie, muszą się gdzieś mijać, więc muszą być mijanki. I często tam ludzie mówią, że tutaj jest jakaś, nie wiem, swawola leśników, którzy coś tam niszczą. To w pierwszej kolejności służy celom przeciwpożarowym, technologicznym do wywozu drewna, ale służy tak samo rowerzystom do turystyki. Po jakimś czasie, po wykonaniu tej inwestycji, te drogi rzeczywiście zarastają, także one tak nie wyglądają drastycznie, natomiast ale bez tego nasz system przeciwpożarowy nie mógłby funkcjonować. Ja jeszcze dodam, że te nasze inwestycje drogowe, które realizowane są też ze względów przeciwpożarowych, służą innym służbom, na przykład ratowania kogoś na morzu. Wiadomo, że kompleksy leśne oddzielają czasami miasta, prywatni właściciele oczywiście do własnych lasów też mogą po nich jeździć, tak jak jest oczywiście w Lipuszu, gdzie tych lasów niepaństwowych jest bardzo dużo, to przy przebudowie infrastruktury oczywiście z tego korzystają, ale i tak samo prywatni właściciele gruntów rolnych, czy nawet dojazdy do osiedli prywatnej własności, które są czasami rozrzucone w lasach, korzystają z tej naszej infrastruktury i to jest bezcenne. Przykładem tego naszego systemu sprawnie działającego jest statystyka. Można wymienić, że 5,5 tysiąca pożarów wydarzyło się w Polsce. Z tego na gruntach lasów państwowych tylko 1600 w całej Polsce.
Czyli jest to tak naprawdę. Tak,
z tego jest w procentach to jest około 32% wszystkich pożarów odbywa się na gruntach leśnych, gdzie gruntów leśnych Skarbu Państwa jest 80%. Więc tak naprawdę to jest obraz pokazujący, jak fajnie funkcjonuje i szybko, sprawnie ten nasz system. Jeszcze
warto
nie
też
omówiłem.
Podkreślić, że każdy leśnik jest przygotowany na to, tak, żeby taki mały, przynajmniej mały pożar mógł gasić.
To jest tak. W samochodach, które dysponuje Straż Leśna, oczywiście są urządzenia do gaszenia, do szybkiego reagowania, ale też posiadamy na własnym stanie samochody przeciwpożarowe, takie podobne jak strażacy, którymi też możemy jeździć, gasić i szybko reagować. Natomiast jeszcze do tego systemu trzeba dołożyć system zbiorników przeciwpożarowych, które są porozrzucane w lasach, do tego pasy przeciwpożarowe, które są spulchniane, żeby pożar się nie rozprzestrzeniał. Cała sieć drzew i gatunków, można powiedzieć, niepalne, tak? One są takimi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego i to też leśnicy, urządzając las, uwzględniają też aspekt przeciwpożarowy.
No właśnie, zastanawialiśmy się, przepraszam, niedawno, czy takie pożary jak w Grecji czy Szwecji mogą też nam grozić?
Powiem tak, Grecja, Szwecja, struktura własności jest taka, że lasów tam jest 70% lasów prywatnych. Prywatnego nie stać na zrobienie tak drogiego systemu przeciwpożarowego, jaki istnieje u nas w lasach państwowych, z uwagi na to, że nastawienie każdego prywatnego jest na maksymalizację zysku. Dlatego jakby przyroda nie pomogła, to w Szwecji mogłoby być źle. No, dzięki tam opadom, które tam wystąpiły, udało się ten pożar wygasić. Natomiast wiadoma sprawa, wysokie temperatury, warstwa, w której pożar jest, bo oczywiście może być górny drzewostanem albo dolny, taki początkowy. To wszystko zależy od struktury gatunkowej i pracy, którą dokonują leśnicy, w wielu aspektach przewiduje zawsze jakieś aspekty związane między innymi właśnie z ewakuacją, z dostępem, z wodą przeciwpożarową, szybkością reakcji. I jeszcze powiem tutaj taką bardzo ważną rzecz, że nie ma roku, żebyśmy nie robili praktycznie w każdym nadleśnictwie szkoleń związanych z taką akcją przeciwpożarową. Biorą w tym udział oczywiście strażacy, których wkład jest bardzo wielki i wspólnie przewidujemy, którymi drogami dojechać. Te drogi oczywiście przeciwpożarowe są oznaczone czasami.
Coś w rodzaju ćwiczeń to jest, tak?
Ćwiczenia, tak, ale też jakby ktoś chciał, czasami zastanawia ludzi, czemu są takie słupki odbijające w obszarach leśnych, jak przejeżdża się przez jakiś kontekst. To są właśnie słupki, które pokazują strażakom, gdzie szybko dojechać. Są to oznaczenia, które umożliwiają szybszą akcję. Więc ta metodyka zwalczania pożarów przez lasy i monitorowania, ale i też później szybkość reakcji jest świetna. No, to pokazuje właśnie, że średni pożar to jest 20 arów i te pożary gaszone są z zalążku. One nie mają siły takiego, jakby powiedzieć, rozpędu. Już nie mówię o tym, że projektuje się linie oddzieleń przeciw takich, no, linie oddziałowe, przeciwpożarowe. To wszystko składa się w jedną całość tego bezpieczeństwa i uważam, że tutaj leśnicy spieszą się pod tym kątem, bo te ilości pożarów, no, 1679 na całą Polskę, a u nas, no, 66, to jest jednak dużo, tak? Czasami gdzieś wybucha jeden pożar i tysiące hektarów jest strawianych z uwagi na brak dostępności. Natomiast w naszym przypadku mamy to tak projektowane, żeby ta dostępność była.
A wybuchają pożary najczęściej z jakiego powodu?
Przyczyn jest wiele. Dużo jest wiadome podpaleń, to są celowe albo czasami nieświadome. Ktoś, nie wiem, wpada na pomysł, że zapali grilla albo ognisko, albo jedzie samochodem
albo
z gorącym
butelkę.
Katalizatorem, albo wrzuci butelkę. To są takie prozaiczne powody, których ludzie czasami nie zwracają uwagi, tak? Ale jak wjeżdża się na teren leśny, gdzie wilgotność ciłki jest poniżej jakikolwiek normy, a oczywiście kompleksów leśnych nie da się upilnować tak, żeby ktoś się nie mógł dostać. Więc mówię, ale nie można wjeżdżać. Na grunty leśne jest troszkę inna sytuacja i to często złapani ludzie tłumaczą się, że nie było znaku zakazu. Na gruntach leśnych nie ma znaku zakazu. Można wjechać tam, gdzie jest oznaczenie, że można jeździć, czyli drogi udostępnione są oznaczone. Natomiast tam, gdzie nie ma żadnego znaku, jest to oczywiste, że nie wolno wjeżdżać.
A jakie są kary za naruszenie tego zakazu?
Maksymalnie 500 zł, natomiast oczywistą sprawą jest, że jeżeli by taka osoba spowodowała pożar, notabene w którym sama może zginąć, bo przecież jak samochód się zapali, las od katalizatora, no to samochód też spłonie, tak? Więc ta odpowiedzialność później jest większa pod względem tej odpowiedzialności cywilnej.
Spotykamy się niemal rok po nawałnicy, która przeszła przez lasy Borów Tucholskich, Kaszub. Powalonych zostało wówczas ponad 30 milionów drzew. Powierzchnia, na której są zniszczone drzewa, to ponad 10 tysięcy hektarów. Wiele jest tam jeszcze do zrobienia?
Była to największa, jaka była notowana w Polsce w przeciągu bardzo długiego okresu. Tak, także jest to największa klęska, jaka dotknęła polskie lasy. Wichura, która wtedy się wydarzyła, przeszła od Wrocławia aż w pas nadmorski, więc objęte zostało kilka regionalnych. U nas w regionalnej dyrekcji zostały objęte 5 nadleśnic. Z tego w 5 nadleśnictwach już jest sytuacja uporządkowana, w sensie drzewo wywiezione, powierzchnie są udostępnione, las jest udostępniony dla ludzi. Nie ma już takiego zagrożenia w sensie, że może się coś stać, coś spaść, tak? Oczywiście wiadomo, trzeba uważać.
Co jeszcze zostało?
Tak, natomiast najgorsza sytuacja miała w nadleśnictwie Lipusz. I powiem tak, jesteśmy na półmetku, 50% masy, która tam jest położona, jest wywieziona, natomiast 50% powierzchni jest uporządkowanej. koszt tych prac jest gigantyczny, bo to około 5-6 milionów miesięcznie kosztuje porządkowanie tego klęskowiska, przy czym sortyment z tego, jakby zysk z tego drewna jest dużo niższy niż można by było uzyskiwać w normalnych warunkach racjonalnego pozyskania.
W miejsce tych zniszczonych drzew są nasadzane nowe?
Nie, na tą chwilę tylko skupiamy się na porządkowaniu. Jak uporządkujemy, to tak naprawdę damy szansę przyrodzie. W pierwszej kolejności przyroda musi sama zadziałać, ale żeby zadziałała, musi mieć oczyszczoną powierzchnię. To jest jedno. Natomiast jesteśmy na etapie prac urządzeniowych, czyli pracują zewnętrzna firma, Biuro Urządzenia Lasu, która sprawdza siedliska, dopasowuje skład gatunkowy do siedlisk i określi nam, gdzie mamy sadzić, jakie mamy gatunki sadzić, w jakich ilościach, czyli po prostu dostaniemy coś w rodzaju takiego drogowskazu z mapą, co mamy robić, w jakiej perspektywie i jak to mamy wykonywać.
Proszę powiedzieć, jak sobie zwierzęta poradziły z tak dużą utratą drzewa?
Jeżeli chodzi o zwierzęta, to mają instynkt i kiedy rozpoczęła się wichura, zwierzaków w lesie już nie było. Wyszły na pola, na otwartą przestrzeń. Zwierzęta wyczuwają drgania, oddziaływanie, więc jakby
wiedziały, jak sobie poradzić z góry.
Nie jest tak, że czekały na kataklizm, tylko wyprzedzająco uciekły. Natomiast pod względem powierzchniowym w Lipuszu straciliśmy 40% drzewostanu, 40%, 60% jeszcze istnieje. I teraz ktoś, kto by nas oceniał pod kątem właściwości działania leśników, może zapytać, a dlaczego nie zdmuchło wam całego tego lasu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Temu, że mamy młode pokolenie drzewostanu, czyli zróżnicowywaliśmy cięciami wysokość drzewostanu, skład gatunkowy i to spowodowało, że wiatr, który wieje po takim układzie schodkowym, jest wyprowadzany jakby do góry i on nie powoduje, nie nasila skutków. Jeżeli byśmy drzewostan mieli w jednym wieku, czyli dajmy na to 80-letni na 100% powierzchni, no to byśmy całego nadleśnictwa Lipusza nie mieli. Natomiast mieliśmy młode pokolenie.
Mówi pan z taką sympatią o lesie, miłością nawet, że zdaje się, że kocha pan wszystkie lasy, ale czy jest na Pomorzu takie szczególne miejsce, które lubi pan najbardziej?
Powiem tak, jeżeli chodzi o lasy, to kiedyś podobało mi się zróżnicowanie gatunkowe, czyli czym żyźniejsze siedliska, tym tak naprawdę to zróżnicowanie gatunkowe jest większe. Natomiast na siedliskach ubogich, których tutaj jest też dużo, zwłaszcza w pasie nadmorskim, które właśnie pod względem takiej walki o przetrwanie są szczególnie pod względem przyrodniczym cenne, bo jeżeli przyroda musi radzić sobie w tak ciężkich warunkach deficytu wody, deficytu substancji organicznych, ponieważ drzewo rośnie na piasku i daje sobie radę, to wchodzi w symbiozy, w mikoryzy, pojawiają się setki różnych innych gatunków roślin, które tam występują. I powiem tak, pas nadmorski tutaj w naszej części jest pod względem przyrodniczym moim zdaniem najpiękniejszy.
A proszę powiedzieć, w pomorskich lasach dużo jest zwierzyny połowej?
Stany zwierzyny są gigantyczne. Pod względem liczebności 2 lata temu została zrobiona inwentaryzacja. Opracowali to profesorowie z Poznania metodykę. Były to 2 inwentaryzacje. Jedna dotyczyła struktury gatunkowej, druga bardziej struktury wieku, ale one określiły nam bardzo duże przegęszczenie populacji. My o tym leśnicy wiemy, że populacja jest przegęszczona, bo jeżeli nie ogrodzimy gatunku na przykład dęba czy buka, który wprowadzamy gniazdowo w jakieś miejsce, gdzie go nie było, a gdzie siedlisko jest do tego potrzebne i nie ogrodzilibyśmy, to tego odnowienia niestety nie będzie, bo zwierzyna go zje.
A są takie miejsca, gdzie można tę zwierzynę obserwować na wolności?
Są takie tereny, że chmary jeleni są po 150 sztuk, a ktoś kiedyś mówił, że nawet 300. Oczywiście tą strukturę teraz rozbijają wilki, które je przeganiają, więc te zwierzęta nie skupiają się w tak duże ilości, ale zwierząt pod względem i gatunkowym, ale i ilości mamy naprawdę dużo.
A będą grzyby w lesie?
W Jak roku? Będzie deszcz, to będą grzyby.
A są jagody?
Są, ale no niestety przez ten deszcz, którego nie ma, no to niestety
nie
będzie za wiele.
Ale do lasu zapraszamy, tak? Zapraszamy?
Tak, zapraszamy jak najbardziej, bo las jest otwarty dla wszystkich. My nie mamy go dla siebie, my go hodujemy dla społeczeństwa i prosimy o pytania. My jesteśmy strasznie otwarci, mamy izby edukacyjne, mamy miejsca, gdzie pokazujemy tą gospodarkę, staramy się to pokazywać. Natomiast
las otwarty dla społeczeństwa jest. I leśnicy także.
Jest otwarty, leśnicy zwłaszcza, natomiast staramy się tłumaczyć, pokazywać, ale potrzebujemy otwartości, żeby ktoś chciał słuchać i zobaczyć ten efekt.
Czyli wchodzimy do lasu i rozmawiamy z leśnikami. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do widzenia.